Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
To był briefing marszałka Hołowni przed Sejmem, przed tymi wydarzeniami, które rozpoczną się o godzinie 10. Nie jest panem ludzkich sumień, ani zachowań posłów. Nie wie, co się stanie, ale jest przygotowany na różne warianty pan marszałek Hołownia. Na jakie warianty jest przygotowany nasz gość, którego jutro będą chcieli posłowie być może odwołać ze stanowiska? O tym Łukasz Jankowski.
Był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szybki briefing prasowy w Sejmie, a do Sejmu jedzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I rzeczywiście dzisiaj budżet, ale jutro seria odwołań. Minister Sienkiewicz, poseł Braun i wicemarszałek Bosak mają być odwoływani.
No, są głosowane wnioski. Każdy wniosek zgodnie z regulaminem Sejmu musi zostać poddany pod głosowanie. Mamy więc wniosek Lewicy o odwołanie mnie z funkcji wicemarszałka. No i Sejm będzie głosował. Czekam spokojnie na rezultat.
Ale jest pan pewien? Jakieś rozmowy? Mateusz Morawiecki powiedział, za tym wnioskiem nie zagłosuje. Pytanie, czy to jest odosobniony głos, czy cały klub PiSu będzie pana bronił?
Jest mi niezręcznie się wypowiadać w tej kwestii. Kluby, które chcą coś zadeklarować, zadeklarowały. Ja oczywiście, jeżeli ktoś z innych klubów chce ze mną rozmawiać, jestem zawsze do dyspozycji. Natomiast uważam, że jakby każda partia, każde środowisko polityczne podejmuje decyzje w sposób świadomy, więc jakieś tutaj szczególne zabiegi moim zdaniem jakby dużo zmienić nie mogą. To jest po prostu pewna gra interesów. Każda partia dokonuje swojej kalkulacji. W mojej ocenie zarówno PiS-owi, jak i tej większości nowej koalicyjnej opłaca się mieć prezydium kogoś, co najmniej jedną osobę z opozycji. Ale jeżeli będzie decyzja, żeby mnie usunąć, jeżeli taka większość się ukształtuje, trudno, zaakceptuję to. To jest służba, jak każde stanowisko.
Ja ale nie przed wyborem rozmawiał pan z Donaldem Tuskiem, rozmawiał pan z Borysem Budką, rozmawiał pan z Kosiakiem Kamyszem i Szymonem Hołownią. Prowadził pan rozmowy, prowadził pan grę i tak.
Nie, dementuję te informacje. Nie wiem,
nie,
co panie
widać
ma,
było.
Nie rozmawiałem w tej sprawie z osobami, które pan wymienił.
Nie, no wystarczy obejrzeć sobie posiedzenie Sejmu pierwsze. No to widać, że pan podchodzi, pan i Sławomir Mentzen podchodzicie, rozmawiacie, ustalacie. No przecież nie rozmawialiście o pogodzie.
Przywitaliśmy się, panie redaktorze. Witam się zarówno z politykami PiS-u, jak i Platformy, jak i Lewicy, PSL. Witam się ze wszystkimi politykami wszystkich opcji. Uważam to za elementarz zachowania cywilizowanego człowieka w naszym kręgu kulturowym. Natomiast rozmowy polityczne nie prowadzi się, panie redaktorze, na sali, na samym jej środku, gdzie wiadomo, że z każdej strony są kamery i z każdej strony są konkurenci z innych obozów politycznych. Naprawdę, żeby wyciągać wnioski, że jakieś rozmowy polityczne były prowadzone na środku sali, to już wymaga swego rodzaju fantazji. Dementuję tę informację, natomiast jestem wdzięczny za poparcie przy wyborze mnie udzielonym mi przez klub Polski 2050 PSL-u i PiS-u. Tymi głosami zostałem wybrany. Platforma nie była zainteresowana, żebym się znalazł w prezydium, natomiast dziękuję posłom zarówno opozycji, jak i koalicji z tych formacji, które wymieniłem, które mnie poparły. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Czekam spokojnie na to. To nie jest najważniejsza sprawa w Polsce, naprawdę.
Nie jest.
To jest służba, to jest jedno ze stanowisk. Jeżeli moja misja się jutro skończy, wyniosę z tej funkcji sporo, bo się dużo mogłem tutaj nowych rzeczy przyjrzeć, nauczyć, pomóc swojemu klubowi poselskiemu działać na rzecz naszych wyborców. Natomiast jeżeli będzie można pełnić te obowiązki przez kolejne miesiące czy lata, też super.
Zobaczył pan, jak wygląda posiedzenie, jak wygląda posiedzenie prezydium Sejmu, jak wygląda kształtowanie porządku sejmowego i jakie pan wnioski do tej pory, po tych 3 miesiącach nowego Sejmu wynosi?
Może 2 wnioski, którymi się podzielę. Po pierwsze, Sejm działa bardzo sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu bardzo wielu pracowników. To jest bardzo złożona maszyna, na którą pracuje bardzo wielu urzędników, prawników, którzy znają to na wylot. politycy się mogą zmienić, nawet nowicjusze sejmowi mogą zostać marszałkiem Sejmu, a niezależnie od tego maszyna sejmowa działa w sposób ciągły, trwały. I to warto, żebyśmy docenili, że mamy instytucje państwowe, które działają sprawnie dzięki personelowi, nie dzięki politykom. Warto mieć to w pamięci, mieć to na uwadze w sytuacji, kiedy coraz kolejne instytucje państwa są paraliżowane przez kłótnie polityków. Drugi mój wniosek, Sejm działa nieprawdopodobnie doraźnie. Wcześniej to wiedziałem, natomiast mogłem przypuszczać, że może jest jakiś na tym wszystkim plan. Otóż żadnego szczególnego planu nie ma. To sformułowanie, które kiedyś użył Dobromir Sośnierz, że Sejm jest doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu, niestety jest prawdziwe.
Także teraz, także w tej kadencji, przy tym rządzie i tej koalicji rządzącej?
W tym aspekcie nic się, panie redaktorze, nie zmieniło.
To teraz przejdźmy do tego, czym żyje politycznie cała Polska, czyli sprawa prokuratury. Donald Tusk mówi, terror praworządności to dla mnie jedna z najważniejszych zasad, którą zamierzam się kierować.
Jest coś perwersyjnego w tym sformułowaniu prezydenta Andrzeja Dudy. Terror i praworządność to dwa słowa, które sobie zupełnie zaprzeczają. Uważam, że nie należy tych porządków mieszać. To, co jest kontrowersyjne w działaniach obecnego rządu, to bezprawność niektórych działań, naginanie prawa i działanie poza granicami prawa. A praworządności wszyscy powinniśmy bronić. Ubolewam nad tym, że zarówno w okresie PiS-u były bardzo poważne problemy z praworządnością, jak i są teraz również nie mniej poważne w okresie rządów Platformy.
Rzeczywiście, najpierw użył to Donald Tusk, ale potem najpierw użył to Andrzej Duda, potem powtórzył to Donald Tusk, mówiąc, że tak, że
z typową dla siebie ironią, z typowym dla siebie szyderstwem. To jest właśnie styl Donalda Tuska, że zamiast wypowiedzieć się w jakiejś kwestii merytorycznie, to on po prostu kpi z wypowiedzi oponentów politycznych i podkreśla w ten sposób, jaki to nie jest dominujący i wyluzowany.
Zdaniem Konfederacji, kto jest obecnie prokuratorem krajowym? Pan Bilewicz czy pan Bacz?
Nie, no panie redaktorze, wyjdźmy z tej maniery, że każda opcja ma swoje zdanie. Liczy się prawo. Zgodnie z tekstem ustawy jest powołany prokurator krajowy. Nie został skutecznie odwołany, więc jestem prokuratorem krajowym. To, co robi minister Bodnar, jest dla mnie głęboko zdumiewające. Wydaje mi się, że kto jak kto, ale minister sprawiedliwości powinien właśnie zadbać o to, żeby jego działania były absolutnie zgodne z prawem i niekwestionowane. Natomiast wejście w sytuację taką, że będziemy mieć jakąkolwiek wątpliwość, kto jest prokuratorem krajowym, zastępcą prokuratora generalnego, to jest jakiś totalny absurd.
Po co to robi pan minister Bodnar? Po co usuwa 144 prokuratorów, w tym z tak kluczowych elementów, jak chociażby Wydział Walki z Cyberprzestępczością, paraliżując ten wydział de facto?
To są pytania do prokuratora Bodnara. Jeżeli miałbym ogólnie odczytywać strategię rządu, to wydaje mi się, że oni nie są w stanie zaakceptować tego, że prezydent ma swoje ustrojowe uprawnienia, wzmocnione dodatkowo ustawami przyjętymi przez rząd PiS-u na finiszu swojej władzy, po to, żeby swoich ludzi na stanowiskach zabezpieczyć. Oni nie są w stanie tego zaakceptować. Chcą mieć szybkie efekty i są gotowi posunąć się do działań bezprawnych po to, żeby... To jest taka tak zwana, oni to nazywają okresem przejściowym, czyli że wprowadzają takie jakby taką filozofię, że żeby osiągnąć swoje cele, to być może czasowo trzeba złamać trochę przepisów prawa, ale to wszystko w ramach przywracania praworządności. No ja po prostu jakby nie potrafię tego zaakceptować, żeby taki tok rozumowania przyjąć. Natomiast widać, że oni się po prostu czują bardzo silni, dlatego że mają poparcie z tych różnych zagranicznych ośrodków, Trybunałów Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obcych ambasad i uważają, że mogą po prostu ustawowe przepisy zignorować albo połamać i ujdzie im to na sucho. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to tworzy chaos w państwie i to niszczy państwo.
Ale stawką tej gry jest urząd prezydenta, stawką tej gry jest skrócenie albo utrudnienie, albo pozbawienie kompetencji pana prezydenta Andrzeja Dudy?
Nie, stawką tej gry jest pełna władza w państwie, pełna dominacja w państwie. Gdyby stawką tej gry był urząd prezydencki, to działania rządu były nakierowane na wygranie wyborów prezydenckich. Natomiast widać wyraźnie, że oni działają w ten sposób, żeby nie było istotne, kto jest prezydentem teraz czy w przyszłości. I to jest sprzeczne z naszym ustrojem. To jest sprzeczne z konstytucją, którą oni mieli na sztandarach. Bo przypomnijmy, że jedną z zasad naszej konstytucji jest podział władz. Czyli, że rząd nie ma pełni władzy. Oni chcą się które chcą działać tak, jakby mieli pełnię władzy. W tym aspekcie są bardzo podobni poniekąd do PiSu i do Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński po wygranych przez prezydenta Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich zachowywał się tak, jakby miał całkowitą, szczególnie po przyjęciu TK, tak jakby miał całkowitą władzę w państwie. I Donald Tusk nie chce się zachowywać inaczej, mimo że nie przejął Trybunału Konstytucyjnego i nie wygrał wyborów prezydenckich.
Mam jeszcze jeden element w tej grze, trochę teraz poboczny, ale on zaraz wypłynie. Bank, Narodowy Bank Polski i kwestia złotego. Już się pojawiają analizy, wczoraj o tym mówił w telewizji Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz, że trzeba napisać nowy rozdział konstytucji. Pytanie, czy tylko będzie on o Trybunale Konstytucyjnym, czy może też o walucie euro. To jest na stole, to jest wariant gry?
Moim zdaniem nie wskazuje na to, żeby w tej chwili ktoś się chciał za to brać, szczególnie, że temat wejścia do strefy euro nie ma poparcia społecznego. Natomiast niewykluczone, że są jakieś rzeczy, o których nie wiemy, na przykład jakieś zobowiązania poczynione przez partie, które obecnie rządzą Polską wobec swoich partnerów zagranicznych, na przykład takie, że rozpoczną proces wprowadzenia Polski do strefy euro. Natomiast wiemy, że wymagałoby to i zmian konstytucyjnych, do których nie ma w obecnej kadencji większości, jak i wymagałoby to zmian też, jeżeli chodzi o poparcie polskiej opinii publicznej.
Może wystarczy uchwała Sejmu i trzy opinie prawne. W takich czasach też żyjemy trochę.
Nie wystarczy. Natomiast ubolewam nad tym, że dziwaczny styl sprawowania funkcji przez pana Glapińskiego doprowadził do częściowej erozji autorytetu prezesa Narodowego Banku Polskiego i wyższej inflacji niż średnia w państwach naszego regionu, co powoduje, że część opinii publicznej ponownie zaczyna popierać wejście do strefy euro.
Bo z danych, które ja widziałem, akurat mieliśmy jedną z, może nie z najniższych, ale średnią inflację w naszym regionie, wyższe miał Czechy na przykład, albo Słowacja.
No,
jest trwa dyskusja ekonomistów.
Nawet jeżeli w kwestii danych możemy dyskutować, zawsze tak jest, że na każdą tezę da się znaleźć jakieś tam dane, to dziwaczny styl sprawowania funkcji, bardzo zaangażowany politycznie przez pana Glapińskiego, doprowadził do częściowej erozji autorytetu prezesa Narodowego Banku Polskiego. To się wydarzyło. I nad tym ubolewam, dlatego że to może popychać część osób w kierunku popierania wejścia do strefy euro. Już miałem takie rozmowy, niektórzy zaczynają postrzegać strefę euro jako jakiś taki bastion stabilności przy tej manierycznej polityce Narodowego Banku Polskiego i wspierania polityki zadłużania państwa, polityki wcześniej rządu Mateusza Morawieckiego. Myślę, że prezes Glapiński, jeżeli nie chce ułatwiać roboty nowemu rządowi, także przeciwko sobie, powinien się po prostu wyciszyć i pokazać profesjonalizm, z którym dotychczas nie był niestety kojarzony.
Krzysztof Skowroński, tylko dodam, że pierwszą decyzją, jedną z pierwszych decyzji nowego ministra finansów było zaciągnięcie dużej pożyczki w walucie euro.
To wprost wynika z polityki finansowej rządu Mateusza Morawieckiego, że jesteśmy ustawieni na kursie ogromnego zadłużania naszego państwa. Żeby zrealizować budżet w tym roku, nasze państwo musi się zadłużyć na kolejne ogromne sumy. Jest to prostą konsekwencją polityki fiskalnej rządu PiS opartej na zadłużaniu.
Krzysztof Skowroński.
375 ton złota w magazynach Narodowego Banku Polskiego, bardzo duże rezerwy walutowe. To pan marszałek ma na myśli, krytykując prezesa Glapińskiego?
Nie, oczywiście nie to mam na myśli. Rezerwy walutowe Polska zawsze miała relatywnie spore. Natomiast
no nie, ale siły zbieraliśmy złoto własnej najwięcej, tylko Chiny były przed nami, a potem Polska poza tym w ostatnich latach.
Tak, panie redaktorze, ale proszę mi wierzyć, że siła waluty narodowej ani poparcie narodu dla tej waluty nie zależy od liczby zebranych rezerw złota. Jak przychodzi kryzys walutowy, to waluty nie broni się rezerwami złota, tylko broni się bardziej płynnymi aktywami. No ale tu już trzeba wejść bardziej w detale polityki monetarnej, żeby w tym zakresie.
Myślałem, że konfederaci bardzo, bardzo lubią złoto i tęsknią do tego momentu, kiedy parytet
zależy
złota.
Zależy, panie redaktorze.
A pan do tego zbioru nie należy?
Ja uważam, że złoto jest po prostu jednym z wielu aktywów na rynku metali szlachetnych i należy do złota podchodzić tak jak do każdego innego produktu inwestycyjnego.
To już zostawmy Narodowy Bank Polski, bo mamy do czynienia z kryzysem państwa. Jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
krótkookresowo, nie widzę długookresowo. My proponujemy zakończenie tego kryzysu poprzez uwzględnienie i przyjęcie poprawek do konstytucji. Nazywamy to koncepcją resetu konstytucyjnego. Uważamy, że uchwałami, rozporządzeniami i ustawami nie da się wyprostować sytuacji ani w KRS, ani w TK, ani w SN. Mamy sytuację dwuwładzy, czy może wielowładzy w kolejnych instytucjach państwowych. I tą sytuację trzeba zakończyć, natomiast widać wyraźnie, że obecni liderzy, tak PiS-u, jak i Platformy, nie są tym zainteresowani. Są zainteresowani kontynuowaniem próby sił pomiędzy sobą i polaryzowaniem społeczeństwa. My w tej polaryzacji brać udziału nie chcemy. Będziemy cierpliwie, spokojnie proponować konstruktywne rozwiązania i prezentować odmienny styl uprawiania polityki. Krytykowaliśmy bezprawne decyzje rządu Mateusza Morawieckiego i będziemy krytykować bezprawne decyzje rządu Tuska.
Za 6 minut prezydium Sejmu to 2-3 krótkie pytania. Po pierwsze, budżet. Tak czy nie, jak zagłosuje Konfederacja nad tym budżetem, który przedstawia rząd Donalda Tuska?
Decyzję podejmie klub. W tej chwili nie będę na szybko deklarował. Jesteśmy przed odpowiednimi spotkaniami, przed dyskusjami. Powiem tylko tyle, że mi się ten budżet nie podoba, ponieważ w ogromnym stopniu on pogłębia zadłużenie naszego
Ale
państwa.
Ale to jaka jest szansa, że poprzecie ten budżet?
Nie wydaje mi się, panie redaktorze.
Albo się wstrzymać, a będzie przeciwko.
Myślę, że to jest prawdopodobne. Myślę, że to, że jedna z tych opcji jest prawdopodobna, a być może też posłowie zagłosują zgodnie ze swoim przekonaniem. My rzadko mamy dyscyplinę, więc czasem w głosowaniach się różnimy, ale co ciekawe, to są właśnie takie różnice, które wyrażają naszą jedność, raczej stopień tego, w jakim stopniu się z czymś nie zgadzamy lub zgadzamy, niż biegunowe różnice.
Tu może dacie żółte światło, a nie czerwone dla rządu Donalda Tuska i jego budżetu z najwyższym w historii deficytem.
Podkreślmy, panie redaktorze, że w ogromnym stopniu jest to budżet Mateusza Morawieckiego przygotowany przez jego administrację.
No nie, ale o 20 miliardów deficyt jest podniesiony. To jednak istotne, 20 miliardów w jedną albo w drugą.
No, jakby oceniajmy te 20 miliardów w perspektywie setek miliardów, na które zadłużył nasze państwo rząd Morawieckiego.
To jest deficyt większy o 15%, to w matematyce ma znaczenie. Dobrze, to było jedno pytanie. Drugie pytanie, odwołanie ministra Sienkiewicza. Tak czy nie?
Tu jasna sprawa. Poprzemy, prowadził działania bezprawne. Krytykowaliśmy je od samego początku jako bezprawne. Cieszę się, że już sądy wydały orzeczenia potwierdzające to, co mówiliśmy.
O tym mówił Krzysztof Bosak prosto sprzed Sejmu. Za minut 4 prezydium Sejmu. Panie marszałku, dziękuję bardzo za rozmowę.
Tak jest, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i redaktorów.